9 minut po godzinie 20, jak w każdą środę magazyn Między Nami Zwierzętami, dzisiaj o roli psa, bo pies to chyba nasz największy, najstarszy przyjaciel. Swój rodowód wywodzi od wilka szarego i został udomowiony, jak twierdzą naukowcy, około 35 tysięcy lat temu. Co ważne, pies od początku swojego kontaktu z człowiekiem miał bardzo określoną rolę. Zapewniał przede wszystkim bezpieczeństwo, pomagał w polowaniach i był towarzyszem człowieka. I rola bardzo wyjątkowa jak na zwierzę. Pies, towarzysz, przyjaciel, obrońca, współtowarzysz doli i niedoli. Mam wrażenie, że we współczesnym świecie pies zyskał w obszarze postrzegania go jako członka rodziny, przyjaciela, właściwie towarzysza, który niekiedy staje się chyba jedną z takich najbardziej ważnych postaci naszego życia. Ale nie każdy akceptuje taką rolę psa. Część miłośników zwierząt i behawiorystów uważa jednak, żeby traktować psa, i tutaj mówiąc kolokwialnie, jak psa, a nie jak człowieka. No ale przecież nie do końca tak się da, bo są osoby, które no wręcz mówią o swoich psach, że to są ich dzieci. Kim jest dzisiaj człowiek dla psa? Opiekunem, przewodnikiem. Eksperci w studio, Beata Karpeta, behawiorystka i trenerka w Karpetim. Szkolimy, nie tresujemy.
Dobry wieczór.
Witaj. Iwona Piątkowiak, przewodnicząca Związku Kynologicznego Oddziału Zielona Góra.
Dobry wieczór.
Cezary Żmijewski, hodowca psów myśliwskich, myśliwy.
Dobry wieczór.
Gdybyście mogli powiedzieć, kim wy, czy jak postrzegacie swoją rolę czy funkcję przy psie? Kim wy jesteście dla swoich psów? Beata.
Dlaczego się zastanawiam? Dlaczego pytanie? Ciężko tak mi odpowiedzieć? Dlatego, że myślę, że mogę powiedzieć, że jestem ich i właścicielem, i przewodnikiem, i mogę powiedzieć, że jestem ich mamą. Dlatego, że uważam, że to, w jaki sposób określamy psy, jakim określeniem, jakim wyrazem, nie jest takie istotne. Ważne jest to, co z nimi robimy i jak się do nich odnosimy. Czyli w momencie, gdy ktoś kocha swoje zwierzaki i naprawdę traktuje je jak dzieci, ale spełnia ich potrzeby fizjologiczne i one czują się bezpieczne, to może je określać jak chce, czyli dla mnie nie ma problemu, jeśli ktoś określi mój synek, moja córcia, tak? Natomiast problem pojawia się wtedy, gdy ludzie określają mój syn, moja córcia, natomiast nie spełniają potrzeb fizjologicznych psa i pies, powiedzmy, siedzi na kanapie poprzebierany, jeździ w wózeczku i on się do takiej sytuacji przyzwyczaja.
Ale i załatwia się w kuwecie.
Tak, natomiast on jakby nie jest szczęśliwy w tym wszystkim. On jest przyzwyczajony do tego, natomiast nie ma spełnionych swoich potrzeb fizjologicznych. No i tutaj już dla mnie te mamowanie, powiedzmy, nie jest fajne.
Mhm. Iwona?
Członkiem rodziny to na pewno. Zresztą z tą ideą kupowaliśmy psa. Ten pies miał być członkiem rodziny. To, że hodowla w międzyczasie powstała, no to nie był jakby pierwszy cel. Czy traktuję jako dzieci moje psy? W pewien sposób tak, aczkolwiek tutaj tak jak Beata fajnie określiła, przede wszystkim dbamy o to, żeby zapewnić potrzeby psiejskie. Nie nasze ludzkie, tylko właśnie te przede wszystkim psiejskie.
Tylko zobacz, Iwona, jeśli mogę już się od razu wtrącić, to każde z naszych dzieci też ma różne potrzeby i każdy z naszych znajomych ma różne potrzeby. I właściwie każdy człowiek ma różne potrzeby i różne potrzeby ma pies. Więc to, że my, powiedzmy, zapewniamy potrzeby, spełnienie potrzeb fizjologicznym psom, to jest tak samo jak zapewniamy spełnienie potrzeb, no nie powiem fizjologicznych, tak, ale jakby staramy się, żeby dziecko było szczęśliwe, co niekoniecznie jest związane z tym, że pozwalamy mu na wszystko. I dokładnie tak jest z psem.
To prawda.
Panie Cezary, a pan? Jaka jest pana rola przy psach?
U mnie, ja bym tak daleko nie poszedł, żeby nazywać psa swoim dzieckiem, ale pies jest na pewno członkiem rodziny. Jest samodzielną jednostką. Nie można go zdefiniować, że to synek, córka, nasze szczęście kochane i tak dalej, ale jest jednostką, jest między nami, funkcjonuje i to funkcjonowanie wpisuje się w rodzinę. Pies. Pies jest cały czas w domu z nami bezpośrednio. Potrafimy go zrozumieć, czasami bez słów. Moja żona doskonale psy rozumie bez słów. Wystarczy, że pies spojrzy i już jest odpowiednie. Wody nie ma? Chcesz wyjść? Tak to mniej więcej działa. Więc pies na pewno jest członkiem rodziny, ale nie ma przypisanej roli jakiejś w tej rodzinie, tak? On tam musi być i tam jest.
Ale pan jest ich przewodnikiem? Jest pan ich opiekunem?
No to znowu zaczynają się te akcje, interakcje między człowiekiem a psem. Ja jestem bardziej człowiekiem, który wyprowadza, który wykorzystuje ich umiejętności na polowaniu na przykład. No, czy jestem przywódcą stada? Raczej nie, bo przywódca stada chyba karmi. Dziękuję, Gosiu. Także
to do raczej... żony było, rozumiem.
Tak, oczywiście. Tak, to oczywiście, pani Małgosiu. Tak. Jest członkiem rodziny.
Około 35 tysięcy lat temu prawdopodobnie został pies udomowiony. Tak twierdzą naukowcy na podstawie odnalezionych szczątków na syberyjskim półwyspie Tajmir. Ale właśnie to jest ciekawe. Jak myślicie, czy jakby w jakim obszarze ta rola, którą pies pełnił w naszym życiu gdzieś od początku, kiedy został udomowiony, gdzie ona się zmieniła? W jaki sposób te proporcje się zmieniły i jak to widzicie dzisiaj z perspektywy i swojej wiedzy, jeśli chodzi o psy właśnie?
Wydaje mi się, że przede wszystkim kiedyś, czyli w początkach udomowienia psa, brano przede wszystkim pod uwagę użyteczność tego psa. Teraz ta rola się odwraca. Owszem, mamy dalej psy wykorzystywane właśnie w sposób użyteczny, tak jak wykorzystują myśliwi, chociażby przy polowaniach, ale myślę, że te role się odwracają, bo przykładowo mamy na przykład psy stróżujące. Ja mam takie psy, ale nie mimo...
I one stróżują u ciebie w domu?
Stróżują, ale to nie jest jakby... potrzeba główna. Ten pies po prostu jest członkiem rodziny i myślę, że większość z nas w obecnych czasach ma potrzeby posiadania, nie do końca tutaj wykorzystując jakby te umiejętności psa i te cechy rasy, które mówią po prostu o jego użyteczności.
Masz zamki w drzwiach, pewnie alarmu nie masz w mieszkaniu.
No nie mam, ale nie ma takich potrzeb, nie? Większość myślę, że z nas bardziej właśnie w takim kontekście typowym przyjaciela rodziny, a nie wiem, stróża, obrońcy, nie wiem, psy. Mamy psy, niektórzy mają psy pasterskie przykładowo na domostwach, nie używając w ogóle tych psów właśnie do zaganiania bydła, czy do takich celów, do jakich zostały stworzone kiedyś.
Ale to jest też ciekawe, bo jeżeli psy nie są potrzebne do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, to pytanie jest, co nami kieruje w wyborze takiego psa. To oczywiście jest temat rzeka na kolejną audycję, ale jest to ciekawe.
Znaczy, wiesz co, myślę, że wybierając psa, przynajmniej czym my się kierowaliśmy, na pewno nie chcieliśmy psa, który nam w cudzysłowie zaliże włamywacza na śmierć. Więc wiedzieliśmy, że pies, który ma cechy stróżujące, w jaki sposób zaalarmuje i w jaki sposób powinien teoretycznie zgodnie z cechami rasy zachować się w takiej sytuacji, kiedy dajmy na to włamywacz włamuje się do naszego domu. Oczywiście oprócz jakichś tam pożądanych cech, które oczekiwaliśmy, walory estetyczne, zewnętrzne, tak? Ten pies się... musi nam w jakiś sposób na pewno podobać, nie? No my kupując właśnie psa swojego pierwszego, patryliśmy na to, że wizualnie nam się ten pies podobał. Podobały nam się jego cechy właśnie związane z rasą i szukaliśmy przede wszystkim członka rodziny, a nie patrzyliśmy na użyteczność, że kupujemy psa, który będzie nam stróżował domu. Mhm.
No wiele wieków temu nie miałabyś takiego wyboru, prawda? To,
kiedy co więcej, chyba teraz jest częściej hodowla niestety nastawiona na wygląd, niż na użytkowość. Tak. I niestety psy, które z natury powinny stróżować, pilnować, polować, tak, czy paść, po prostu takie nie są. I to jest wielka szkoda, dlatego że przez to, że ktoś sobie wybiera, powiedzmy, bordera, bo on jest fajny i taki biało-czarny, tak, hodowcy w dużej mierze zaczynają hodować psy bez podpędów, które tak naprawdę no, leżą na kanapach i, brzydko powiem, gniją, tak? Dlatego, że one nie są przystosowane do tego, żeby tylko i wyłącznie leżeć. Nudzą się w tym, bardzo często mają duże problemy behawioralne, bo nie są spełnione ich potrzeby fizjologiczne. Natomiast z miotu na miot powielanie takich psów powoduje, że one są coraz spokojniejsze, coraz bardziej apatyczne, a nie o to chodzi. Czyli chcielibyśmy mieć różne rasy i różne cechy tych ras. I ja bym chciała osobiście, żeby te cechy ras były zachowane. I nie chciałabym na przykład, żeby psy stróżujące typu howardy, rottweilery czy owczarki były super misiami i były określane jako super bezpieczne psy. No one po prostu, one mają być bezpieczne, bo one mają być wyszkolone i wychowane, ale umówmy się, że te psy są psami, które wykazują, powinny wykazywać cechy obrończe, tak, i cechy stróżujące. I jeśli nie mają tych cech, no to tak naprawdę nie spełniają cech rasy.
Nie
no
powinno dobrze. Się ich rozmnażać.
I nie powinno ich się rozmnażać.
Ale jeżeli już wzięliśmy tego psa, to w tym psie cechy użytkowe tej rasy pozostają cały czas i one też powinny być w jakiś sposób spełniane. Ten pies powinien mieć możliwość wykazania się w tej dziedzinie, do której ta rasa była stworzona. Czyli stwierdzenie, że Jack Russell Terrier jest dziwną rasą, niewyżytą, bo skacze po mieszkaniu, zachowuje się nie tak. Jeżeli mu nie damy możliwości rozładowania tych swoich emocji, to on będzie się tak zachowywał. Ewentualnie popadnie w apatię, tak jak Beata to przed chwilą powiedziała. Tak samo
czy Beagle jest właśnie
cudowna
dobrym
rasa
przykładem.
Myśliwska,
takie ładne
psów gończych.
Też,
tak, one są takie śliczne, mają takie piękne oczka. No ten wyraz.
Tylko czemu
można
rozwalają
powiedzieć
mieszkanie?
Twarzy. No właśnie. Czemu
to albo na przykład są tak zatuczone, że naprawdę już nie mogą chodzić i wtedy są bardzo spokojne, nie? Więc tak. Jakby to człowiek doprowadza do takiego czegoś. Kolejna rzecz, taka rasa, która przyszła mi na myśl, to są chociażby labradory, które, no może teraz już troszeczkę się to wycofało, ale wcześniej ludzie kupowali labradora dla dziecka, no bo niby to jest pies dogoterapeutyczny. I owszem, jakby one mają cechy rasy.
A nie służył do polowania na foki?
No to już tego, wcześniej, nie? Tak powiem, na foki.
No to właśnie cecha użytkowa tej rasy.
Ale o czym ja mówię? Te psy mają cechy, które predysponują je do tego, żeby zostać dogoterapeutami. Czyli na przykład to, że one są bardzo socjalne wobec ludzi i zwierząt. Przynajmniej powinny być, bo już też czasami takie nie są, bo zdarzają się też agresywne. Natomiast to, że one są socjalne wobec ludzi i powinny być socjalne wobec zwierząt, wcale nie znaczy, że one będą łatwymi psami do dzieci czy psami, które spełnią się super w dogoterapii bez bardzo porządnego przygotowania, bo to są psy, które wcześniej też nie leżały na kanapie, tak? To są psy, które
ciężko
po prostu
pracowały.
Spełniały się tak w pracy i one nie są psami, które leżą. To są psy z ogromną ilością energii i mimo tego, że one są socjalne do dzieci, to one często potrafią zrobić krzywdę dzieciom, chociażby przechodząc koło nich, tak? No bo to jest po prostu armatnia kula, która biegnie i nie zwraca uwagi, że ktoś stoi na drodze. Dokładnie tak. I żeby takiego psa ułożyć, to raz, trzeba mu zapewnić odpowiednią dawkę ruchu, ćwiczeń psychicznych, ćwiczeń fizycznych i dodatkowo my nie chcemy go położyć przy dzieciach, żeby on był grzeczny i leżał i żeby nie miał komfortu, tak, że on leży. My chcemy zrobić tak, żeby on też czerpał z tego przyjemność. Więc to jest naprawdę trudne zadanie.
Ale zaraz, to ja was zapytam trochę inaczej. Ile ludzi w Polsce poluje? Zdobywa jedzenie właśnie 123 tysiące członków
ponad 123 tysięcy myśliwych jest, członków PZU.
Ile ludzi ma domy takie gdzieś stojące na uboczu, gdzie ten pies rzeczywiście mógłby pełnić rolę prawdziwego stróża?
Może zacznijmy od tego, ilu myśliwych ma psa,
a to też jest
rasowego psa myśliwskiego. No ja szacuję, że gdzieś koło 30% myśliwych takie psy posiada. W jaki sposób one są wykorzystywane, to już jest inna sprawa. No troszeczkę nam kłopotu zrobiła ostatnie nowelizacje ustaw, które zakazują szkolenia psów na zwierzętach, na przykład na dziku w zagrodzie. I to jest między innymi to, że niektórzy koledzy odstępują od trzymania psów.
Ale chciałam o coś innego zapytać. Panie Cezary, czy jeżeli pan nie pójdzie na polowanie ze swoim psem i nie przyniesie jedzenia do domu, to nie będziecie mieć co jeść?
Będziemy mieć. Oczywiście Biedronka jest łaskawa. Biedronka daje wszystko. Przepraszam bardzo.
To była tak reklama niezamierzona, mam nadzieję.
Oczywiście. Także mamy co jeść jak najbardziej.
Bo tylko to jest tym, pytanie o to właśnie, po co mają te psy mieć cechy użytkowe?
Dlatego, że te cechy one miały wcześniej. Te cechy były...
Ale nie są dzisiaj już potrzebne.
No jak widać, skoro polujemy... Skoro polujemy, użytkujemy ten zwierzostan, to róbmy to w taki sposób, żeby to było jak najbardziej etyczne, żeby się ta zwierzyna nie marnowała. Na przykład, jeżeli chodzi o psy aportujące, wspomniany labrador, piękna rasa, która potrafi zamarkować, zapamiętać miejsca, 6-7 miejsc, gdzie spadły różne ptaki. I one pójdą kolejno, przynoszą jednego ptaka za drugim, więc to od samego początku to byli pomocnicy. Oni mieli jak najbardziej pomóc w tym polowaniu.
Tak, pani Cezary, ale jeżeli w Polsce marnuje się tyle jedzenia, a mięso jest na pierwszym miejscu, ja nie pamiętam w tej chwili tych statystyk, ale one są naprawdę zatrważające, to jakby pytanie o to, czy my musimy polować, jest właściwie pytaniem takim retorycznym.
No, równie retorycznym pytaniem będzie pytanie, czy musimy wędkować.
Tak, oczywiście.
Czy musimy wychodzić na spacer do lasu, skoro możemy iść na siłownię i tam rozładować swój nadmiar energii?
Ale no mi się też wydaje, że jeśli chodzi o użytkowość konkretnych ras, to jakby, Gosiu, twoje pytanie, czy potrzebne są psy polujące, dlatego że teraz tak dużo nie polujemy, mi się wydaje, że to w ogóle nie o to chodzi. Czyli niepotrzebne nam są też psy stróżujące, bo mamy alarmy, tak? No nie oszukujmy się, nawet jeśli ktoś ma super stróżujące psy i wyuczone, no to... powiedzmy, dobrze włamywacze są w stanie te psy
unieszkodliwić.
Niestety, gdy te psy traktujemy jak członków rodziny, to po prostu nie chcemy je narażać na takie niebezpieczeństwo. Co nie znaczy, że psy nie mają mieć cech takich, które wcześniej, powiedzmy, przypisała im jakaś tam hodowla, użytkowość i natura. I teraz bez sensu jest robić z psów tylko tak jakby jeden gatunek, czy jedną rasę, która nie będzie robiła nic. Czyli nie może szczeknąć, nie może pobiec za piłką, bo ludzie by chcieli, żeby one leżały na kanapach. Zresztą wiele osób nie chce, żeby psy leżały na kanapach i wiele osób bierze psy i spełnia ich potrzeby fizjologiczne, nie polując, ale zastępując im, powiedzmy, polowanie czy przenoszenie ptactwa aportowaniem, dumikami, tak? Wychodzeniem i tropieniem, czy to ludzi, czy zagubionych rzeczy. I naprawdę te psy są w stanie się spełnić, mimo tego, że takiej realnej formy użytkowości nie mają. Natomiast jako przyjaciele i już członkowie rodziny, to jakby my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zapewnić im tyle atrakcji, żeby te potrzeby miały spełnione.
Ale to nie polując, ta zabawa w aportowanie to jest podtrzymywanie naturalnych, wrodzonych cech.
Oczywiście.
I to dla psa jest w sumie... polowanie.
Tak, dokładnie tak. I przepraszam, czy ja bym mogła jeszcze? A propos tego polowania i podtrzymywania cech. Ja zawsze mówię osobom, które przychodzą z psami, które faktycznie mogą mieć do spełnienia jakąś funkcję użytkową, że my nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby, powiedzmy, piłka czy smakołyk była bardziej atrakcyjna od, powiedzmy, zwierzyny, która jest w lesie. Ale my jesteśmy w stanie tak sprowokować szkolenie i tak ustawić myślenie psa, żeby on tak myślał. Czyli de facto ja piłką, tak, i różnymi zadaniami, które daję psu, jestem w stanie sprawić, że on będzie szczęśliwy i nie będzie miał potrzeby gonienia zwierząt, co powiedzmy jest w jego naturze. Nie będzie miał takiej potrzeby, a będzie szczęśliwy. Czyli jakby zachowując to, że ja wychodzę ze swoimi psami do lasu i że wiem, że, że zwierzęta są przy mnie bezpieczne, bo moje psy nie pogonią, jednocześnie staram się, jednocześnie zapewniam moim psom tyle atrakcji fizycznych i psychicznych, żeby one nie musiały tej zwierzyny gonić.
To jest zupełnie nowa rola, prawda?
Gonienie zwierzyny to jest inna sprawa, to jest rzecz niedopuszczalna. Tak? Podczas polowania jak najbardziej ta cecha jest wykorzystywana.
Ale jak wiele na przykład właścicieli jeszcze nawet przychodzących do mojej szkoły, którzy naprawdę już mają odwoływalne psy i ja się o tym dowiaduję po jakimś naprawdę czasie, gdy gdzieś tam wejdziemy na ten temat, no, że tam pies sobie pogonił, a ja mówię, ale jak to pogonił? No bo po prostu już jakiś czas przychodzą, tak? A naprawdę staramy się tak, żeby psy były odwoływalne, żeby nie podchodziły, nie przeszkadzały, nie goniły i tak dalej, zwierzyny. No bo no jak, no przebieg się, ale no przecież nic się nie stało, bo nie dogonił. No i dla mnie to jest po prostu szok, że ktoś może tak myśleć, mimo że ma psa odwoływalnego, więc jakby ludzie naprawdę, i to są naprawdę świadomi ludzie, świadomi jakby, no akurat nie tej sprawy, tak, ale naprawdę mądrzy, oczytani i tak dalej. I oni, do nich gdzieś to jeszcze nie dotarło, że wychodząc z psem, to nie polega to na tym, żeby puścić swojego psa, żeby on pobiegł, bo się wybiega. Tylko niestety jakby mając psa, musimy też patrzeć na wszystko, co się dzieje dookoła i na komfort życia, powiedzmy, zwierząt w lesie, tak?
Tak, tylko teraz rozmawiamy o psach w nietypowym dla nich środowisku, czyli środowisku człowieka. Tym zurbanizowanym już takim, bo najczęściej tak o psach mówimy, o tych psach, które z nami mieszkają, tak, w naszych domach. Ja mówię o potrzebach psów, które są na łonie
wieku
natury, które pracują. XXI wiek. W XXI wieku jedliśmy mięso, w XX jedliśmy, w XIX od zarania.
Ale w XIX nie,
człowieka,
nikt nie szkolił psów.
Szkolono psów, oczywiście.
Ale
wykorzystywano ich cechy.
Mówi Beata.
Pan Tadeusz z hartami pięknie pokazuje, jakie były zasady selekcji, który pies był lepszy, który ważniejszy.
Z piłeczką.
A tam królowa użytkowość taka
tak, a teraz to
ściśle
związana
nastawiona
z
na pracę.
Tak, tak, tak,
a teraz
oczywiście.
Tak naprawdę, tak jak wspomniała Beata, znajdujemy substytuty tak naprawdę tej pracy, nie?
Ale tylko dlatego, że jakby chcemy dbać o, czyli ja nie, oczywiście.
O ich szczęście po prostu.
O szczęście psów, tak. I jakby o komfort zwierzyny, która żyje w lesie, czyli na polowanie mogą sobie pozwolić myśliwi, natomiast ja sobie nie wyobrażam, żeby pies, który powiedzmy jest rasą myśliską, poszedł z jakimkolwiek właścicielem do lasu i sobie gonił zwierzęta.
No,
tak?
Oczywiście, że nie. No, to jest absolutnie
chodzi.
Wykluczone. Ale no, z drugiej strony po to są te rasy. Po to są te rasy robione, po to są ich cechy. Jeżeli są ładną rasą, tak jak mówiliśmy przed chwilą o biglach, że przepiękne, śliczne pieski. Jeżeli decydujemy się na posiadanie tego psa tylko dlatego, że on jest piękny, nie biorąc pod uwagę jego cechy użytkowe, no to w końcu doprowadzimy do tego, że będziemy mieli dużo nijakich psów, prawda?
To prawda.
A ja teraz chciałabym odzyskać swój głos. Dziękuję. Iwona, mam pytanie do ciebie właśnie dotyczące tych ras. Jak to się stało? Kiedy to się zaczęło na dużą skalę tworzenie nowych ras? I po co to ludzie robili?
Znaczy, wiesz co, raz było kiedyś dużo więcej. I niektóre rasy po prostu w sposób naturalny powymierały.
Dlatego, że nie były te psy potrzebne, nie były
co, no ciężko
pożądane.
Powiedzieć, nie wiem, co było w XVII-XVIII wieku, jak zamierały przykładowo rasy, bo przykładowo chociażby na przykładzie Chowowarta. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1200 roku, a tak naprawdę rasa została odnowiona w ubiegłym wieku.
W XIX?
Tak.
Nie, w XX?
Mamy XXI, w XX wieku została, na początku XX wieku została odtworzona na podstawie materiałów źródłowych, także wszystko tak naprawdę zależy, no
Chowawart, pies podwórkowy.
Tak, no my tłumacząc z niemieckiego mamy stróża podwórza dokładnie i my mamy tutaj takie anegdoty, do czego Chowawart jest stworzony, ale może poza anteną. I myślę, że Znaczy, na czym polega hodowla no, w tej chwili, w obecnych czasach? Na tak odpowiednim dobieraniu osobników, żebyśmy te rasy, które są pożądane według wzorca, starali się po prostu w jakiś sposób utrzymać. Fajny temat jest właśnie tutaj poruszony, dotyczący właśnie użytkowości danej rasy, bo myślę, że to faktycznie jest ważne. Przykładowo, tak jak w mojej rasie, nie wyobrażam sobie chowawarta, który by nie stróżował. No to byłaby jakaś abstrakcja. No oczywiście może nam to przeszkadzać, że ten pies czasami szczeka, no ale to jest pies stróżujący, więc też nie powinniśmy się dziwić, że będzie w jakiś sposób sygnalizował nam, nie wiem, jakieś, nie wiem, szybko nawet poruszający się ludzi pod domostwem. No od tego jest, żeby zaalarmować. Ten pies nie ma biegać przy płocie jako szalały z pianą w pysku. Ten pies zgodnie ze swoją charakterystyką ma szczeknąć. Ma po prostu zasygnalizować właścicielowi, coś się dzieje blisko posesji.
Tak, ale dla mnie to tak właściwie sobie teraz wyobrażam, że skoro to pies był pies podwórka, czyli taki jakby gospodarz tego podwórka, nagle znajduje się w małym mieszkaniu w XXI wieku i de facto no, nie do końca może tą swoją rolę sprawować, bo po prostu zwyczajnie sąsiadom to przeszkadza, jak pies szczeka.
No,
słuchaj, ale to jest tak,
tylko,
kolejne
tylko,
pytanie.
Czy pies ma wyczucie, że to jest jeden ar, czy jeden hektar powierzchni?
To nie ma tego.
To jest jego kawałek podłogi.
Tak.
I on tego pilnuje.
No i umówmy się też, że psy bardzo fajnie potrafią się dostosować. I taki pies, który nawet powiedzmy jest psem stróżującym i mieszka w mieszkaniu, to reaguje na określone sytuacje. Czyli jesteśmy w stanie psa nauczyć, że jeśli ktoś puka do sąsiada, czy jeśli ktoś dzwoni do sąsiada, czy ktoś się kręci po korytarzu, to nie trzeba nas alarmować, bo to nie jest sytuacja zagrożenia. Natomiast jeśli ktoś puka do nas, czy dzwoni, jak najbardziej, on ma nas alarmować. Natomiast oczywiście możemy też nauczyć, że powiemy dziękuję, wiem, możesz iść do siebie na legowisko, obojętnie jaką komendą, bo komendy nie są ważne. No i ten pies jakby zaalarmował, my przejmujemy rolę, że wpuszczamy do domu, tylko do tego po prostu trzeba szkolenia. I tutaj w tym pomagają nam popędy, które są związane z użytkowością. Czyli gdy pies się będzie bawił i gdy pies będzie... Już kończę... Gdy pies będzie jadł, to jesteśmy w stanie nauczyć go bardzo wielu zachowań, które i pomogą mu, i nam.
Najlepszym przykładem takiej selekcji psów, w moim odczuciu, jest pudel. Pudel, który na początku był przecież psem myśliwskim. Nikt sobie w tej chwili nawet nie wyobraża, jak taki pies mógł polować, ale naprawdę pudle, zwłaszcza w średniowiecznej Francji, to były psy aportujące zwierzynę ptactwo z wody. Stąd te chociażby charakterystyczne sposoby strzyżenia pudla, to nie jest wymysł, to nie jest fryzura na lwa, tylko to były praktyczne rzeczy przemawiały za tym, bo chodziło
o zakrwawionym białym futerku.
Nie. Nie rozmawiamy o farbie w tej chwili, o kolorze sierści, ale rozmawiamy o charakterze psa, o tym, jak człowiek tą rasę tworzył, jak ją kształtował. Na początku był pies aportujący. Strzyżenie na lwa brało się stąd, że psy wchodziły do zimnej wody, więc najbardziej narażone na schłodzenie zimną wodą były nadgarstki, klatka piersiowa. Stąd zostawiano tam dłuższą sierść i powstawała ta fryzurka na lwa. A potem, skoro to był wyprodukowano, wyhodowano inne, bardziej ambitne, lepsze rasy aporterskie, pudel poszedł w odstawkę na kanapę.
Psem na kanapę
i w tej chwili jest cudownym psem do domu, nieuczulającym, tak, bo struktura sierści pudla jest praktycznie taka sama jak włosa człowieka i on nie alergizuje. Także...
Ja myślę, że w ogóle to jest takie niebezpieczeństwo wszystkich ras, że to, jak wygląda w tej chwili nasze ówczesne życie, że jest ta cyfryzacja, urbanizacja i to wszystko, no może doprowadzić, że nie wiem, za 50-100 lat większość w ogóle psów będzie typowymi kanapowcami, a my zatracimy te lasy użytkowości, które są jeszcze w...
Może dojść do zunifikowania rasy. Tak. Dużo ras zaniknie po prostu. No na szczęście są fanatycy, którzy pamiętają niektóre polskie rasy, chociażby ogar polski i gończy polski, też wyrwane gdzieś tam z zapomnienia. Już groziło im totalne wyginięcie, ale byli fanatycy, którzy się wzięli myśliwi i w tej chwili mamy dalej, możemy się chwalić, że mamy ogara.
I kolejnym niebezpieczeństwem jest moda też na psy. bo można tak naprawdę co dekadę można zaobserwować po prostu zmianę. Jeszcze kilkanaście lat temu właśnie wspomniane bigle były wszędzie. No teraz myślę, że...
Kokier spaniele.
O właśnie, dokładnie. Teraz myślę, że chyba króluje chihuahua i chihuahua podobne po prostu psy, czyli małe, które można wziąć, spakować do torebki, ubrać, wozić w wózku, tak jak Beata wspominała. Taka się zaczyna chyba moda
po
prostu.
I z drugiej strony myślę, że też rasy typu bull.
To no są takie dwie kierunki. Chihuahua raczej nie będziemy wykorzystywać tak jak na początku były, prawda?
No to chyba... raczej nie.
A gdybyście mogli powiedzieć, w jakim kierunku powinno pójść ta selekcja, w jakim kierunku powinna pójść jako no, fachowcy, eksperci, Beata?
W kierunku człowieka.
W kierunku właśnie kanapy?
Wiesz, Kosiu, mi się wydaje, że fajnie by było, gdyby rasy czyli są różne rasy i te rasy mają różne cechy. Myślę, że każdy człowiek może sobie dobrać taką rasę z takimi cechami, które będą mu odpowiadać. Niektóre rasy są spokojniejsze, niektóre psy, niektórych ras są bardziej dynamiczne. I jakby myślę, że na tym trzeba bazować. Czyli nie trzeba ze spokojniejszych ras robić dynamicznych psów, które nie potrafią wyspokoić się i eskalują emocjami. Natomiast z drugiej strony też nie trzeba z ras, które są bardzo dynamiczne, chociażby na przykład rasele, robić psów, które leżą na kanapie. Tak? Myślę, że na tym polega to, żeby po prostu gdzieś tam wypośrodkować i patrzeć faktycznie na cechy psa. Zresztą mój znajomy zawsze mówi takie bardzo fajne zdanie, że posiadanie psa to nie jest obowiązek, tylko przywilej. Więc jeśli to nie jest nasz obowiązek, to tak naprawdę bardzo musimy przemyśleć decyzję o tym, czy chcemy psa i czy jeśli już będziemy mieli psa, to będziemy spełniali swoje obowiązki wobec niego. Żeby to nie było tak, że powiedzmy mamy psa użytkowego, rasę, która naprawdę ma popędy i potrzebuje ruchu, nie wiem, typu owczarek niemiecki, belgijski, i my jedyne co robimy, to mu zdjęcia i wrzucamy na Facebooka, tak? Bo jest piękny i ładnie leży na kanapie. Pytanie... Natomiast nie mamy tej godziny czasu czy półtora, żeby mu poświęcić na to, żeby faktycznie pójść i zrobić to, czego on potrzebuje.
Ale pytanie jest, kto ma być odbiorcą, powiedzmy, tego bigla, jeśli większość ludzi mieszka w mieszkaniach i tak właśnie spędza czas, jak mówicie, czyli przed komputerem, mając mało czasu.
Znaczy świadomy właściciel. Tutaj Beata fajnie opowiedziała. Ja bym jeszcze dodała jedną rzecz, że ta edukacja użytkowników psów, czyli nas przewodników, idzie powiedzmy w jakimś dobrym kierunku. Coraz więcej ludzi korzysta z pomocy szkół, chodzi na te podstawowe posłuszeństwo, później rozwija te swoje zainteresowania i myślę, że ta edukacja jest tak naprawdę, no bo tak, na pewno zatracamy w tym momencie użytkowość tych psów, bo te psy już nie mają potrzeby spełniać tej użytkowości, do której została rasa stworzona. Można znaleźć substytut, jak gdyby, tak jak tutaj Beata wspominała, tylko tutaj w tym momencie jest ta wiedza kynologiczna i dotarcie do ludzi, żeby zapewnić tym psom formy, w których będą mogły się w jakiś sposób sprawdzać. Nie każdy pies, przykładowo, nie każdy chowawart musi trenować IPO. Mam, bo to są psy obronno-stróżujące, więc jak najbardziej we wzorcu mamy wpisane tutaj IPO-skie szkolenie. Nie trzeba tego robić. Możemy to przerzucić albo na naprawdę mega mocno na posłuszeństwo. Można z tym psem trenować agility, można trenować zarówno tropienie użytkowe, jak i sportowe. Tych form współpracy z psem jest mnóstwo. Jedynym, myślę, że największym zabójstwem tak naprawdę dla ras jest to, że kupujemy psa i nic z nim nie robimy. Że ten pies idzie na zasadzie 3 razy dziennie wyprowadzimy psa na siku, albo najgorzej, jak słyszę, że ktoś ma piękny dom z wielkim ogrodem i nie wyjdzie tak poza nawet teren, tylko rano otworzy balkon, wypuści psa, przyjdzie z pracy, wypuści psa na ogród i wieczorem wypuści. A później na przykład miałam taki swój przypadek, sprzedałam chowawarta do bardzo fajnej rodziny i przez pewien czas była dziewczyna chora, nie mogła wyprowadzać i do mnie dzwoni i mówi: Boże, mój mąż mnie zabije, bo Bugatti wyciągnął całe nawodnienie. Ja mówię: Agnieszka, no ale jak nie wychodzisz z tym psem na spacer i wypuszczasz go tylko na ogród i on ma się zająć sam sobą, no to wyciągnął ci całe nawodnienie. On się zajął.
został ogrodnikiem.
Tak, dokładnie, został ogrodnikiem.
Bardzo często zostają
ogrodnikami. I to jest właśnie zrozumienie tego wszystkiego, że musimy wiedzieć, że z tym psem coś trzeba zrobić. Trzeba mu znaleźć po prostu, jak może spożytkować tą energię.
Na szczęście są ludzie, którzy zakochali się w różnych rasach, tak jak tu Howard. Ja tylko powiem tak, Karolina ze swoimi hartami, czy Ewa z pitbullami, Grzegorz z posokowcami, Basia z wyżwami weimarskimi. I ci ludzie są gwarantem, że te rasy będą dalej w tym charakterze utrzymane, że te psy będą robiły to, do czego zostały stworzone.
Tak.
I właśnie siła tkwi w tych fanatykach,
w tych zakochanych
po uszy fanatykach
tak
poszczególnych
naprawdę
raz.
Myślę, że od tych fanatyków, od nas zależy, jak to będzie wszystko rozwijane. I ja myślę, że to nie chodzi o to, żeby pracować nad psami, tylko pracować nad ludźmi. Żeby ludzie byli świadomi, jakiej rasy chcą, potrzebują i żeby faktycznie przed tym, zanim wezmą psa, po prostu się zorientowali, jak to będzie i co oni będą musieli poświęcić dla tego psa.
Duża rola to jest właśnie hodowcy. My mamy taki przykład, no w tej chwili moja koleżanka Karolina ma miot i my dość intensywnie przepytujemy wszystkich, co będą z tym psem robić i dajemy jakby rozwiązania, że trzeba iść do szkoły, ale na przykład mam taki przypadek w Polsce, gdzie hodowca w ogóle nie pyta. Dla niego jest ważne tylko to, żeby się ta osoba zgłosiła do niego i zapłaciła te kilka tysięcy za psa, sprzedając chowawarta i nie pytając się nawet, czy ktoś, nie wiem, pójdzie na podstawowe szkolenie. To nie są łatwe psy. Te psy wymagają ułożenia. I to jest właśnie rola hodowców i myślę, że w takich hodowców warto właśnie inwestować w jakikolwiek sposób, bo ci hodowcy na pewno, no tacy właśnie jak Beata chociażby, czy tutaj Cezary, nie wiem, Basia wspomniana, ja, my wiemy, że na pewno będziemy tych ludzi prześwietlać i też przede wszystkim kierować tymi ludźmi, że jeżeli ktoś się do nas zgłosi z problemem, to będziemy wiedzieli, gdzie tą osobę odesłać, do jakiego specjalisty i przede wszystkim namawiać na formy aktywności.
I co więcej, bardzo dużo przyszłych właścicieli psów już teraz wie, że trzeba szukać hodowcy, który wypytuje i który nie daje swoich psów po prostu każdej osobie, bo to jest dobry hodowca, od którego naprawdę można dostać dobrego psa.
Dobry hodowca robi doskonały wywiad środowiskowy, dokąd tak. pies trafi, z rozpytaniem, tak jak psy mają swoje rodowody do 6 pokoleń wstecz, a można i dalej ustalić. Tak samo dobry hodowca przecież potencjalnego właściciela też prześwietla do kilku pokoleń wstecz, żeby
portale
zobaczyć, czy ten
społecznościowe
miał...
nam pomagają.
Dobrze.
No. Ale to znaczy, że jaki jest wasz stosunek? Tutaj wspomniałam na fanpage'u Między Nami Zwierzętami takie rysunki bardzo fajne, pod szyldem publikowane psie sucharki, które pokazują taką inną relację właśnie takiej mamy i tego psiaka, który cały czas chce zjeść paszteta i rozpycha się w łóżku i na takim ogromnym łóżku mówi, że nie ma miejsca, tak jakby no ten pies jakby do niej mówi, ona tego nie rozumie. I to jest bardzo zabawne, ale pokazuje właśnie, że ta relacja jest tutaj już zupełnie inna i kompletnie ta użytkowość nie ma tu żadnego
Dokładnie
znaczenia.
Tak, to z tego wynika, że pies ułożył sobie doskonale właściciela. Nie odwrotnie.
Nic nie mówicie na
Chyba,
ten temat.
Chyba, że właściciel na to pozwala.
No tak.
Ja jestem też zawsze zdania, że muszą być jakieś zasady. To jakie mamy zasady w domu, to zależy tak naprawdę od nas. Czyli moje psy nie wchodzą do kuchni, taką mamy zasadę, bo mam małą kuchnię, nie chcę mieć włosów gdzieś tam bezpośrednio przy garnkach i po prostu mają zasady, które się trzymają. Natomiast wchodzą do nas na kanapę i to jakie zasady ustalimy sobie, czy pies pierwszy wychodzi drzwiami, czy drugi wychodzi drzwiami, tak? Czy wychodzi na balkon, czy nie wychodzi, czy wchodzi do konkretnych pomieszczeń. To są te zasady, przy których pies czuje się bezpiecznie, bo ma pewne reguły i bardzo lubi pies reguły i dobrze się w nich czuje. Natomiast jakie to są zasady, to tak naprawdę zależy wszystko od nas.
Ale zjadanie z miski, z talerza właściciela, to nie jest może poprawne zachowanie, bo przecież człowiek, właściciel z miski psa nie wyjada,
ale
prawda?
Ale jeżeli właściciel
to oczywiście
odpowiada.
Kanapa jak najbardziej, bliskość, ale są pewne obszary, w których powinniśmy zachować ten dystans.
Czyli
umiar.
Ja chyba jestem bardzo tolerancyjna, bo na przykład jeśli mnie psy, ja nie lubię jak mnie psy liżą i mnie psy po prostu nie liżą po twarzy. Natomiast mój mąż bardzo lubi i jego liżą po twarzy. Jeśli on da swój talerz do wyjedzenia, proszę bardzo, może dać, ja tego nie zrobię. Czyli dla mnie to nie ma znaczenia, kto, co robi ktoś inny. Ważne, żeby były jakieś zasady, których trzyma się pies. Tak naprawdę to, czy pies zjada z jakiegoś talerza, czy nie, to jest odbierane od nas, tak? Przez nas, albo negatywnie, albo pozytywnie, ale tak naprawdę to są tylko i wyłącznie moje odczucia. Czyli to, że ja nie lubię, że pies mnie liże po twarzy, to nie mogę powiedzieć wszystkim dookoła, no przestań, niech ci pies nie liże po twarzy, dlatego, że nie wiem, ma bakterie, to jest niehigieniczne, czy co tam jeszcze sobie wymyślę. Po prostu, jeśli ktoś lubi, proszę bardzo, to jest jego decyzja, nie? Też czyli tak jakby uważam. Ja jakby nie wnikam w to, co ktoś robi i jakie ma zasady. Ważne, żeby pies miał te zasady, czuł się bezpiecznie i komfortowo.
Tak, pies ma się czuć komfortowo, ale słuchajcie, no taka jest prawda, że no mamy te psy po to, że nam sprawiają w jakiś sposób przyjemność, więc jeżeli komuś sprawia przyjemność pies leżący na kanapie, mi sprawia, jak robię coś na komputerze, lubię, jak mój precelek się zwinie koło mnie i leży, mimo że waży 30 kilo, no to dlaczego mam na to nie pozwalać? No to jest mój dom, to tak. Są moje zasady, to jest moja decyzja, że mój pies leży na kanapie.
I no jeszcze tylko chciałabym jedno powiedzieć, że to, żeby pies się czuł komfortowo, to nie znaczy absolutnie, nie równa się z tym, że pies może robić, co chce. Absolutnie to się nie równa z tym, tak?
Tak, to prawda.
Pies nie może na nas wymuszać swoich oczekiwań, swoich zachowań.
Ta audycja mogłaby się jeszcze toczyć i będzie tak, bo ciąg dalszy nastąpi. My z psami jesteśmy od 35 tysięcy lat i to jest chyba najlepsza rzecz, która się w naszym życiu, przynajmniej to jest moja opinia, zdarzyła. Panie Cezary, pan
tak,
chce puentę zrobić?
Tak, ja bym miał ogromną prośbę. Przed laty zabraliśmy psy z ich środowiska naturalnego. W tej chwili są naszymi wspaniałymi przyjaciółmi. Ale prośba, jeżeli teraz spotkamy w lesie malutkie, młode zwierzaczki, czy tak jak Ewa Burda cały czas apeluje, podloty, małe, młode ptaszki, nie ruszajmy ich, nie zabierajmy. Niech one żyją sobie swobodnie na wolności. One tam mają swój dom. Jeżeli je zabierzemy, najczęściej skazujemy je na śmierć. Prośba, nie zabierajcie małych zwierząt z lasu.
To mówił Cezary Żmijewski, hodowca psów myśliwskich, myśliwy, ale przede wszystkim też leśnik. Dziękuję bardzo. Beata Karpeta, behawiorystka na licencji Victoria Stilwell, trener obedience w Karpetim i Iwona Piątkowiak, szefowa Związku Kynologicznego Oddziału w Zielonej Górze.
A już... I hodowca chowowartów.
Właśnie. A już za momencik połączenie z Piotrem. Jeszcze tylko musi wybrzmieć dżingiel.